Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam szczególnie serdecznie słuchaczy naszej audycji. Dziś będzie w niej gościł zdalnie, bo takie mamy czasy. Jarogniew Dąbrowski, artysta, skrzypek, koncertmistrz Teatru Muzycznego w Gdyni. Dzień dobry. Halo, słyszymy się?
Halo, i słyszę bardzo dobrze. Witam Ciebie, Adam, serdecznie.
Ja Ciebie również witam serdecznie.
Witam Państwa przed radioodbiornikami.
Za chwileczkę będziemy zaczynać Jarogniewie. Jesteśmy już w komplecie. Za konsoletą jest Andrzej Pijanowski i możemy naszą rozmowę praktycznie zaczynać od takiej kwestii, powiedziałbym, korzennej. Zawodowo jesteś związany z Gdynią od 1989 roku, ale urodziłeś się w Międzyrzeczu i mieszkałeś 27 lat w Zielonej Górze, więc korzenie masz lubuskie. Czy pozostał w tobie jakiś sentyment do miejsc z dzieciństwa i wczesnej młodości?
I powiedziałbym tak, nie tylko korzenie mam lubuskie, ale serce mam lubuskie, tak powiem. I no tak, to jest prawda. No, i urodziłem się w Międzyrzeczu, z tym, że od razu właściwie mieszkałem w Zielonej Górze. Mama pojechała do Międzyrzecza i mnie powić, o, że tak to powiem. Natomiast mieszkanie już było w Zielonej Górze i także jestem zielonogórzaninem, właściwie tak mogę powiedzieć, od urodzenia.
Czyli ten sentyment pozostał. Jakieś ulubione miejsca na ziemi lubuskiej?
Oj, jest ich tyle, że audycji by nie starczyło, gdybym miał wszystko powiedzieć. Ale tak, są. No to jest Międzyrzecz, no, gdzie jeździłem do babci, dziadka i wszystkie wakacje do, że tak powiem, i dopóki nie wyrosłem z domowych pieleszy i nie odważyłem się na jakąś wyprawę już taką quasi dorosłą, to jeździłem do Międzyrzecza i tam mam wspaniałe wspomnienia. Pierwsze żagle pamiętam i pamiętam, jak pojechałem nad Jezioro Głębokie, to jest w pobliżu Międzyrzecza i kolega ode mnie starszy o 3 lata i zrobił szybko i kartę pływacką, bo takie były czasy, że ratownik siedział, to wypisywał po prostu to pieczątkę.
Pamiętam.
A ja siedziałem w krzakach 100 metrów dalej i on pożyczył, no, można powiedzieć, kultową łódkę żaglową, która się nazywała Mak. I tym Makiem podpłynął w te krzaki, bo nie miał prawa mnie wozić. Był za młody, żeby dziecko wozić z sobą, więc, bo sam był dzieckiem jeszcze. No i to były moje pierwsze kontakty, można powiedzieć, z wielką wodą.
O żaglach na pewno i o wielkiej wodzie będziemy mówić, bo tak się twoja droga życiowa potoczyła. Ale jeszcze chcę ciebie zapytać o ten wybór, który w zasadzie ukształtował całą tą twoją drogę życiową. Czy wybór szkoły muzycznej i skrzypiec był twoją samodzielną decyzją? I na przykład tak czułeś instynktownie, że to jest to, co będziesz robił w życiu? Czy może chciałeś być strażakiem, lekarzem albo kosmonautą, a skrzypce wybrali twoi rodzice? Jak to było?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba użyć narzędzia pewnego, który posiada każdy człowiek i wspaniale można z tego korzystać, czyli pamięć. I tutaj troszeczkę, tu chciałbym rozwinąć troszeczkę to, co powiedziałem, bo dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że odbyłem pewną podróż w czasie. Retrospektywną podróż w czasie. Pierwszy raz to było, jak pracowałem w Niemczech w kurorcie. To taka wyspa zupełnie osamotniona we Frieslandzie niemieckim. I miałem bardzo dużo czasu. Dwa koncerty dziennie, wszystkie wieczory wolne, więc zacząłem pisać. Mam taki zeszyt, z tym, że odbyłem tą podróż wstecz, cofając się od dnia, w którym zacząłem i różne zdarzenia z życia i każdy kolejny, powiedzmy, moje przypomnienie zdarzeń powodowało natychmiast otwieranie się jakichś gdzieś tam klapek pamięci, jakichś dysków pamięci, które zaprowadziły mnie, można powiedzieć, na peryferia. Jeśli mogę użyć tego określenia, na peryferia kosmosu ludzkiego mózgu. tak to nazwę, gdzie właściwie człowiek już nie do końca wie, że to zamienia się właściwie już nie w konkretne ciągi filmów, które się gdzieś tam wyświetlają z tej taśmy pamięci, tylko w obrazki, w jakieś bardzo, bardzo takie wycinankowe historie. No i mam takie wspomnienie, jak siedziałem na przykład na kolanach ojca mojego i mogłem mieć, nie wiem, 3,5 roku, może 4 latka miałem i puszczał płyty na jakimś tam zwykłym, prostym gramofonie. I te płyty to był Chopin, pamiętam, Fantazje na tematy polskie, to był koncert Chopina, to był Wagner również, i Schumann, i Wieniawski. To takie płyty, jakie w domu były i to mi bardzo mocno utkwiło w pamięci. Czyli to zainteresowanie prawdopodobnie gdzieś muzyką sięga tamtych odległych, bardzo już prawie nierealnych czasów. I później było tak, że pani w szkole, nauczycielka, pani Daniszewska, pamiętam, moja pierwsza wychowawczyni ze szkoły podstawowej numer 7, jeszcze wtedy była na Wyspiańskiego ulicy, tam gdzie dzisiaj chyba liceum jest. W każdym razie stwierdziła, że no mam słuch muzyczny, że ładnie śpiewam. No nie wiem, czy to prawda, że ładnie śpiewałem, no ale w każdym razie zwróciła uwagę moich rodziców na jakiś tam, widocznie zauważyła jakiś tam talent. No i tak to poszło.
Tak to się zaczęło.
Szkoły muzycznej, tak się to zaczęło. Pytanie, no dlaczego skrzypce, a nie inny instrument? No to pytanie nie potrafię sobie odpowiedzieć.
Jasne.
Po prostu w domu nie było pianina. W tamtym czasie w mało którym domu było pianino, więc spadło na skrzypce. Choć nie jest powiedziane, czy większej kariery nie zrobiłbym, grając na przykład na tubie lub na harfie.
Wśród muzyków zresztą krążą takie dowcipy, że na przykład dlaczego nie wybrali jakiegoś tam instrumentu. No na przykład mówią, że skrzypce no, łatwe do noszenia, natomiast wiolonczela czy pianino to już gorzej
z tym. Harmonijką jest łatwiej nosić. Wystarczy tytoń wyczepać i można grać.
Świetnie. Szkoła muzyczna dała ci solidne podstawy do grania muzyki klasycznej, bo grałeś w Filharmonii Zielonogórskiej,
tak.
Ale znany jesteś również jako grający z sukcesami muzykę etniczną, taką klezmerską, żydowską, także romską, cygańską, ale też country i piosenki związane z morzem. No skrzypce dają duże możliwości wykonawcze, ale czy czasem nie trzeba jeszcze mieć w duszy takiej jakiejś potrzeby wychodzenia poza zawodowe płotki. Czy tak właśnie jest w twoim przypadku?
I tak, myślę. Powiem tak, no szkoła muzyczna oczywiście dała mi podstawy do muzyki klasycznej, która dla mnie jest zawsze na pierwszym miejscu będzie. Muzyka klasyczna, ale czasami od muzyki klasycznej trzeba odpocząć. I powiem tak, życie mnie zmusiło również do tego, żeby próbować improwizować. Bo szkoła muzyczna na poziomie podstawowym, nie wiem dokładnie jak to dzisiaj wygląda, bo nie nauczam, ale rozmawiam z moimi koleżankami, które są nauczycielkami. Troszeczkę tam się zmieniło, zdaje się, bo na konkursach dla dzieci również można grać utwory z tak zwanej ogólnie pojętej muzyki rozrywkowej. Jeden utwór można zagrać, są takie konkursy. Natomiast w tamtych czasach to były czasy, gdzie muzyk ze szkoły muzycznej nie miał prawa zagrać na jakiś tam, i mówię tutaj już o tym wyższym poziomie, o szkole średniej,
tak.
Nie miał prawa zagrać na imprezie gdzieś tam jazzowej. Ja
słyszałem o tym.
To się rzadko zdarzało, na przykład, no, ale natomiast życie na pewnym etapie zmusiło mnie do właśnie do tego, żeby dać coś więcej niż tylko zapisane, to co jest zapisane w nutach. I może właśnie dzięki temu później do tej Gdyni się wybrałem, no i jak się okazało, i ta umiejętność bardzo się przydała, ale o tym to nie będziemy rozmawiać. Jasne. Później.
Pamiętasz Henryka Ankiewicza Andabatę, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak on taki dowcip mądry moim zdaniem opowiadał. Pytał zawsze tak, co grają w niebie? No oczywiście nikt nie wiedział i wtedy Henryk odpowiadał, oficjalnie grają Bacha, ale jak się Bóg zdrzemnie, to zaraz zaczynają grać Mozarta. Od tysięcy lat panowało przekonanie, że muzyka jest dziełem Boga, a planety grają własne symfonie. No, pracujesz w boskiej branży.
I powiem tak. Należałoby, tak jak to Platon jak Platon, opisując, można powiedzieć, w pewien sposób życie Sokratesa, prawda, bo Sokrates nic po sobie spisanych źródeł nie zostawił. Mm-hmm. Wszystko, co wiemy, to od jego najwierniejszego ucznia,
właśnie,
Platona. I twierdzi, że... chodzi o określenie, każde słowo ma swoje znaczenie. I tutaj można zadać pytanie, czym jest muzyka? Jakie w znaczeniu? No więc zastanawiam się od długiego czasu, zastanawiam się nad tym, właściwie każdy dźwięk w muzyce, prawda, bo muzyka składa się z dźwięków, jak i z rytmu. Każdy dźwięk nie ma, żaden dźwięk osobno zagrany nie ma żadnej wartości znaczeniowej, nie opowiada nic, prawda? Mhm,
tak.
I ze słowem jest trochę inaczej, bo każde słowo ma znaczenie.
Tak.
Więc tu jest łatwiejsze jakby w percepcji i sztuka słowa. Czyli nawet sztuka, nie mówię o współczesnej i sztuce malarstwa współczesnego, abstrakcyjnego, ale patrząc na wspaniałe renesansowe kompozycje, można tak to powiedzieć, to Michał Anioł robił, malował Sykstyna przecież, całe to sklepienie wymalowane, no i inne rzeczy. Jednak te postaci, każda z tych postaci, czy to jest palec, czy ręka, ma swoją wymowę. Natomiast muzyką jest inaczej, jest najbardziej abstrakcyjną ze sztuk i więc jest skazana najbardziej, tak myślę, że jest, muzyka jest najbardziej skazana na formę, żeby nadać formę, ale tak naprawdę my nie wiemy, co myślał Chopin, pisząc, o czym pisał, czy Mahler w swoich symfoniach. Tam, gdzie się notatki zachowały, owszem, można za pomocą tych źródeł pisanych gdzieś tam kompozytora, które zostawił do dzieła swojego muzycznego. Niemniej jednak każdy odczuwa co innego. Myślę, że największym tu nagrodą dla muzyka, mi się to zdarzyło tylko kilka razy w życiu, choć tak naprawdę chciałbym, żeby zdarzało się zawsze. Ale to jest niemożliwe, bo to jest również interakcja między słuchaczem a wykonawcą. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu, że ale to na małych, kameralnych imprezach, gdzie grałem w koncertach, że zauważyłem łzy na ludzkich oczach. I to, można powiedzieć, było to jest spełnienie marzeń. Po to gramy, żeby poruszać jakieś struny, jakieś przestrzenie. Mhm.
Powiedziałeś, że muzyka jest sztuką abstrakcyjną, ale jest też ścisłą, opartą na matematyce, bo na przykład tetraktys, czyli ciąg czterech liczb pierwszych, 1, 2, 3, 4, jest też zbiorem liczb, których stosunki wzajemne przedstawiają akordy muzyczne tworzące harmonię, a więc mamy w jednym muzykę, matematykę i filozofię.
Tak, no to jest to, co wspomniałem. Muzyka jest w związku ze swoją nieokreślonością poszczególnych składników i jest skazana na formę. Na formę, tak jak architektura. No, jeśli forma będzie zła, to się most czy świątynia się zawali. Zresztą były takie przypadki przy budowie piramid przecież, że
tak.
Głównie były takie przypadki, że piramidy się po prostu runęły. Nie wytrzymały, nie utrzymały się pod swoim ciężarem. Więc tak samo jest z muzyką. No, musi być to bardzo ścisła forma, musi być symetria zachowana. To są bardzo trudne tematy, bo im bardziej muzyka się rozwijała w ciągu tych kilkuset lat, no mamy różnicę na przykład między symfoniami Mozarta i przetworzenie, czyli tak zwana druga część Allegra sonatowego tej formy, I u Mozarta jest dość jasne i wyraźne, natomiast już u Beethovena jest o wiele bardziej skomplikowane i nieraz trudno to jest.
Za chwilę pomówimy o teatrze. Wybrałeś piosenkę Zbigniewa Wodeckiego o wymownym tytule Teatr uczy nas żyć. Posłuchajmy.
Niedziela z kulturą.
Nie dziwię się, że wybrałeś ten utwór. Słowa Jacka Korczakowskiego brzmią niezwykle sugestywnie. A ty jakich wartości szukasz w teatrze i co w nim znajdujesz?
Powiem tak, no i od czasów starożytnych, od Grecji peryklasejskiej, a myślę, że dużo wcześniej, no, obserwujemy jaskinie Lascaux, to malarstwo naskalne. Wszystko było teatrem, wszystko było sakrum. I dlaczego nawiązuję do tego? Bo obserwując dzisiejsze życie, zostało wiele rzeczy, to życie dzisiejsze zostało w dużej części odarte z tego sakrum. Wszystko jest podane łatwo i przyjemnie. Teatr ma zmuszać do myślenia. I przecież każdy człowiek, zarówno teraz, jak i w tych najdawniejszych czasach, wiedział, że pod maską kryje się ludzka twarz. Więc to miało działać na wyobraźnię. Ta maska miała o czymś mówić, prawda? Te słowa wypowiedziane spod maski miały o czymś mówić. Trochę brzmi to może w dzisiejszych czasach przekornie, bo ludzie chodzą w maskach, prawda? Myślę, że wszystko jest teatrem, że nawet ta rozmowa, w której dzisiaj uczestniczę, i wszystko jest teatrem. I myślę o wartościach, myślę o tym, co jest poza słowami, co się za tym kryje. I oprócz tego, no, teatr to są przede wszystkim ludzie, to są kontakty z ludźmi, relacje. Nie zawsze dwie osoby, które występują na scenie i grają przyjaciół w rzeczywistości i w życiu są. I tu mi się taka anegdotka, która jest, funkcjonuje to jako anegdota, ale no, byłem tego świadkiem. Przecież u nas w teatrze no to już było jeszcze chyba za Jerzego Gruzy, jak był dyrektorem, no niestety ostatnio nam odszedł pan Jerzy.
No, wielka strata.
Tak, i pamiętam na scenie rolę Fietki w Skrzypku na dachu, czyli tego Rosjanina, grał Andrzej Śledź, a rolę Hawy, tej córki ostatniej, najmłodszej córki, którą chciano za mąż wydać, która się zakochała w Rosjaninie, a wiadomo, czy to jest w kulturze żydowskiej, tej ortodoksyjnej, to jest wyjście za obcego. Więc i tą rolę Hawy grała Eliza Sroka. I tam jest później taki tekst, czyli Śledź i Sroka, zakochani w sobie. I Tewien Leczarz mówi, taki tekst podaje, ale gdzie oni uwiją sobie gniazdko? Więc Śledź i Sroka, nie, jeśli ptak pokocha rybę, dokładnie tak, jeśli ptak pokocha rybę, to gdzie oni uwiją sobie gniazdko? No i to, a rzeczywistość na scenie była taka, jakby powiedzieć, taka drugi podskórny nurt teatru, to co się dzieje. Lub na przykład taka scena, no jedna z ważniejszych scen, spektakl Jesus Christ Superstar, jedna z ważniejszych scen, powiedzmy, ludzkości dla chrześcijan, czyli Judasz, który dostaje tych 30 srebrników i waży je w ręce. Kontrabasy grają w najniższym rejestrze tremolo. On waży, czy je przyjąć, czy nie. I ma rzucić nimi w drzwi świątyni, tymi srebrnikami. Ma rzucić. I w pewnym momencie ten woreczek z tymi srebrnikami źle podrzucił, wypadł mu z rąk. I ten woreczek spadł do orkiestronu. Akurat wylądował obok naszego gitarzysty, mojego serdecznego przyjaciela, Tadzia Wiśniewskiego. Więc sam niewiele myśląc, ten woreczek i podniósł i go rzucił z powrotem na scenę i wylądował w innym miejscu. Oczywiście cała scena, najbardziej dramatyczna, w dziejach ludzkości, wzięła w łeb i publiczność wybuchnęła śmiechem, a Andrzej Śledź, który grał Judasza, machnął tylko ręką i szedł ze sceny i kurtyna spadła.
To jest dobry moment, żeby zapytać o to, czym się różni teatr muzyczny, taki jak w Gdyni, od zwyczajnego teatru.
To jest odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo
domyślam się.
Przecież w teatrze muzycznym i tak samo jak w dramatycznym i aktorzy grają swoje role, tylko że u nas to polega na tym, że oprócz tego między tekstami mówionymi są piosenki, czyli jakby tutaj muszą być umiejętności większe aktorów i również i taneczne i tak dalej. Właściwie przy dzisiejszym, musical dzisiaj nie jest już musicalem z lat 50., 60., jak to było w Stanach Zjednoczonych, czyli nie jest komedią muzyczną tak zwaną. Musical ma inną rolę. Przejął, można tak określić, że przejął rolę opery, bo w tej chwili mamy już zmierzch opery właściwie współczesnej. Mało się pisze, tematy są trudne. Natomiast właśnie mówię, teatr muzyczny przejął rolę, to w tej chwili są pisane dramaty muzyczne bardzo często, takie jak powiedzmy Les Misérables, czy Człowiek z Aman.
A z czym artystycznie musi mierzyć się koncertmistrz teatru muzycznego? Jaka jest skala wyzwania artystycznego?
Niby wszystko wygląda tak samo jak powiedzmy w filharmonii, czy w operze. Czyli zadanie jest takie koncertmistrza, no, jak w każdej instytucji muzycznej, no, pisanie smyczków, robienie prób sekcyjnych, jeśli potrzeba. Różnica jest taka, że czasami jest położony materiał do zagrania solówki, partii solowej, z tym, że materiał na przykład jest napisany w tak zwanych funtach, czyli w akordach podany, bez melodii lub jest tylko melodia napisana, na której trzeba coś zaimprowizować. Czyli to się jakby zbliża tutaj do grania muzyki jazzowej. No, nie chciałbym przez to powiedzieć, że jestem muzykiem jazzowym, bo to byłoby może zbyt duże słowo, bo od tego są specjaliści przecież. Jak Zbigniew Zajwert na przykład. Jasne. Naszej polskiej tutaj. Natomiast no taka jest różnica, że trzeba mieć tą umiejętność w razie czego zaimprowizowania. Poza tym nierzadko zdarza się, że trzeba wyjść na scenę i coś zagrać na tej scenie też, jak zadania aktorskie dochodzą do tego jakieś, także to jest o tyle jest ciekawsze niż gra w filharmonii.
A na ile czujesz się w tej pracy artystą osobnym, z pokładem własnej wrażliwości, a na ile częścią zespołu muzycznego, takim fragmentem wielkiego spektaklu?
No, powiem tak, no tutaj nasze realizacje nieraz są ogromne, nierzadko, no, gdzie bierze udział między 100 a 200 osób na scenie, powiedzmy jest tam ze 150 osób, no i do tego cała technika. No czuję się często takim trybikiem.
A orkiestra ilu liczy wykonawców?
To zależnie od spektaklu. I przy dużych to jest maksymalna ilość. No oczywiście są ograniczenia. Jak ja zaczynałem pracę w teatrze muzycznym, graliśmy nędzników, to było nas 60 osób. No, 4 kontrabasy i 8 wiolonczel. No to sam kwintet liczył 40 osób, czyli można powiedzieć taki filharmoniczny kwintet to był. Natomiast później przyszły czasy no, trudne dla kultury. No bo kultura zawsze pierwsza dostaje, że tak powiem. I w razie kryzysów różnego rodzaju kultura jest na samym końcu tego łańcucha pokarmowego.
A ja nieprzypadkowo zapytałem o to, na ile czujesz się artystą osobnym, bo dostajesz, grasz też partie solowe, tak? I wtedy oczywiście musisz współpracować też z zespołem. To wszystko musi współbrzmieć. Na ile wtedy jesteś w stanie, czy masz szansę realizować własną wrażliwość, skoro dostajesz określone zadanie?
To zależy od sztuki, kto to napisał. Na przykład Piotr Dziubek, który pisał wspaniałą muzykę, pisze do polskich muzykali, między innymi chłopi. I on mi napisał tak zwane białe nutki, tylko tematy. A co, jak ja to zagram, no to już zależało tylko ode mnie. Tu mi zostawił absolutnie wolną rękę, więc miałem możliwość tutaj w tym akurat spektaklu się realizować. Podobnie jak w Skrzypku na dachu, którego grałem kiedyś następnie, jak byłem jeszcze młody i szczupły, bo skrzypek na dachu musiał być szczupły dość, więc i też była możliwość własnej interpretacji, dodawania różnych między tymi ta kadencja i skrzypka na dachu. To było to możliwość rzeczywiście. Natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tej specyfiki. I może to określi, może to wyjaśni słuchaczom, jak to wygląda. I większość muzyków, a gramy nierzadko po kilkaset razy jeden spektakl. I nie widziała tego spektaklu nigdy, bo siedzimy w orkiestronie i tak naprawdę niewiele wiemy, co się tam u góry dzieje na tej scenie. No i to jest takie smutne czasami. Nędzników obejrzałem po raz pierwszy, jak sobie zwichnąłem rękę, grając w piłkę. Z kolegami się spotkałem i byłem na zwolnieniu, przyszedłem do teatru obejrzeć Nędzników. Ale mówię, są ludzie, którzy 30 lat grają w teatrze muzycznym i żadnego spektaklu nie widzieli. Także tak wygląda ta specyfika tej pracy.
Teatr muzyczny to też scenografia. Niektóre z nich mają broadwayowską skalę. Jakbyś mógł tak krótko o tym powiedzieć, kilka słów?
Rozumiem. I, no więc powiem tak. Na przykład musical Shrek. Większość ludzi widziała film, zresztą ze świetnym tłumaczeniem na język polski. Nie pamiętam, mogę tu imię pomylić, Piotra Dziwisza chyba, ale nie wiem, czy Piotr, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. W każdym razie znakomite tłumaczenie. Okazuje się, że wielu ludzi twierdzi, że tłumaczenie jest lepsze niż oryginał angielski. Więc występuje, jest tam rola smoczycy, prawda, wielkiego smoka. No więc smoczyca okazuje się, że nie mieściła się w kulisie. Nasza scena ma około 20 metrów i ponad 20 metrów chyba szerokości, głębokości. W każdym razie jest to druga scena w Polsce po Teatrze Wielkim pod względem wymiarów. Więc trzeba było specjalnie przebudowywać kulisy, żeby smoczyca mogła wyjeżdżać i wjeżdżać, prawda? Czyli to są ogromne, no ogromne konstrukcje są i dlatego może też są te ograniczenia spektaklów wyjazdowych na przykład.
No tak, to wam trochę wiąże ręce. Za chwilę porozmawiamy o życiu nad Bałtykiem w Gdyni, ale zanim do tego dojdzie, pozwól, że posłuchamy czegoś w tych właśnie klimatach morskich. Wiem, że cenisz Jerzego Poremskiego za jego piosenki o morzu i ludziach morza. Posłuchajmy jednej z nich, Gdzie ta Keja? Jerzy Poremski, ten pan, który śpiewał przed chwilą, jest Sosnowca, artystycznie związał się z morzem. Ty wyruszyłeś w 1989 roku z Zielonej Góry nad morze do Gdyni z żoną, dobytkiem i skrzypcami. Jakich ludzi spotkałeś na miejscu?
No właśnie tu chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz i taką bardzo niewymierne korzyści z grania, z uprawiania muzyki, z umiejętności również improwizacji, wtopienia się, jak ktoś gdzieś gra, śpiewa, żeby mu podegrać po prostu tak z głowy, bez nut podegrać. No i to zaowocowało wspaniałymi historiami. Poznałem cudownych ludzi. Pierwszego z nich, którego poznałem, to Czesław Lakarewicz, który akurat był świeżo po... On brał udział w wyjeździe jakimś naszym teatralnym, bo był oświetleniowcem. Natomiast był świeżo po swojej wyprawie, to był jego pomysł, motolotniowej przez Bałtyk. I no, Czesław był organizatorem, niestety miał awarię silnika i trzech kolegów doleciało do Szwecji. On musiał wodować, więc został wyłowiony przez szwedzkie, te ratunkowe helikoptery. No i cała opowieść. I tak to się zaczęło. Wprowadził mnie w środowisko podróżników. Nawet mam gdzieś kartę członka założyciela takiego klubu podróżników, trójmiejskiego klubu podróżników Horyzont.
Bo oprócz pracy w teatrze muzycznym zacząłeś koncertować w klubach, zawierać przyjaźnie, bliskie znajomości, pływać po Bałtyku. Jaki to był czas dla ciebie?
Jaki czas? To był czas niezwykły. Niezwykły właśnie ludzi. To były wśród nich perły, takie jak Michał Kochańczyk, afrykanista i afrykanolog, który był przewodnikiem po Afryce. Poza tym himalaiści, Krzysiu Tarasewicz, który stał na szczycie Annapurny, wyprawa zorganizowana na Tysiącecie Gdańska. To są no, niezwykłe po prostu wspomnienia. Oprócz tego żeglarze. No i właśnie tutaj chcę wymienić mojego serdecznego kolegę z dzisiaj Kuźmińskiego, kapitana jachtowej żeglugi wielkiej, który był jednocześnie opiekunem jachtu, Joseph Conrad. I żeśmy pływali często do tak zwanego Władka się płynęło, czyli wieczorem, jak ludzie kończyli pracę, wsiadaliśmy na jacht i płynęliśmy do Władysławowa. Część młodszych szła na dyskotekę, a my starsi zostawaliśmy na pokładzie, sobie gawędziliśmy. No, okazało się, że ci młodzi wracali po pół godzinie, targając sobą dwa takie pięciolitrowe butle, dwie pięciolitrowe wina. No, na jachcie jest taki zwyczaj, że nie pije się ze szklanek, tylko butla wędruje i tak jak u górali i zawsze zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli piję do kogoś. Wspaniałe rozmowy. No tu chciałbym też wymienić jacht, właściciela jachtu Antika, Jurka Wąsowicza, który trzykrotnie opłynął świat i zdarzyła mu się taka historia. Kiedyś pamiętam, noc spędziliśmy u Jurka, jak stał w Gdyni, w marinie w Gdyni, Antika stała. Jurek opowiadał, jak to się zdarzyło, że ludzie, którzy mieli w Stanach Zjednoczonych się zaczarterować na jacht, zamustrować się mieli i nawalili. I się okazało, że sam musiał, bo miał następny czarter z Polski z kolei, sam musiał przeprowadzić jacht, który musi obsługiwać kilka osób przez Atlantyk podczas sztormowych, tak zwanej pory sztormowej. Także to niezwykłe, wspaniałe opowieści. No, dla mnie to jest coś, co dało mi jakby inny oddech spojrzenia, inne spojrzenie i na muzykę, i na życie, na relacje międzyludzkie, które zawsze są dla mnie najważniejsze. To są wspaniałe po prostu. To trzeba by całą noc siedzieć, opowiadać.
Jasne. Musimy, Jarogniewie, postawić niestety teraz kropkę. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę, ale proszę, żebyś się nie rozłączał. Mam jeszcze fragment muzyczny dla ciebie.
Dziękuję, Adam, tobie. Dziękuję Zielonej Górze, Radio Zachód. Chciałem podziękować i panu realizatorowi, że tak fajnie to wszystko w słuchawce słyszę, to co ty mówisz. Trochę się obawiałem, że to... I chciałem mimo tej trudnej sytuacji wszystkim ludziom, którzy nas słuchają, złożyć życzenia zdrowych, radosnych, pięknych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
A ja przypomnę, że gościem Niedzieli z Kulturą był Jarogniew Dąbrowski, artysta, skrzypek, koncertmistrz Teatru Muzycznego w Gdyni, smakosz życia. Za chwilę zadedykuję tobie jeszcze jedną piosenkę. Tym razem będzie to Leszek Długosz. Dziękuję. A po niej usłyszymy Andrzeja Pierzchałę i Grzegorza Bugaja w stałych cyklach naszej audycji. A teraz, Jarogniewie, posłuchajmy chociaż we fragmencie, jak Leszek Długosz śpiewa piękną piosenkę Berlin 1913.